A przy telefonie jest profesor Ryszard Legutko, współprzewodniczący EKR-u, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy po tym szczycie Unii Europejskiej jesteśmy mądrzejsi? Czy wiemy, jak będzie ta układanka europejska wyglądała?
No, wiemy. To znaczy potwierdziło się to, co już wiedzieliśmy wcześniej, że jest to bardzo trudne i że nie udało się, dodam od siebie na szczęście, że nie udało się przeforsować Parlamentowi Europejskiemu tę koncepcję szpicem kandydata, czyli pomysłu, że partie, które zasiadają, grupy polityczne zasiadające w parlamencie, desygnują swojego kandydata i spośród tych kandydatów Rada Europejska ma wybierać. To jest pomysł nietraktatowy, w traktatach nie ma niczego na temat szpicen kandydata. Wydawało się od samego początku, że ci wskazani wiodący kandydaci nie mają szans, no i to się potwierdziło. A więc ani Weber, ani Timmermans, no dodam od siebie, obaj panowie, to byłoby wyjątkowe nieszczęście. Są inne nazwiska teraz na tej giełdzie, które mają poparcie rozmaitych rządów, ale no jeszcze nie wiemy, kto zostanie, bo tutaj ciągle trwają negocjacje. Wydawało się od samego początku, że głównym kandydatem na to stanowisko będzie Michel Barnier, negocjator brexitowy ze strony Unii Europejskiej, polityk ogólnie szanowany, który nie ma tego ADHD, jak miał Juncker czy Timmermans. No ale z jakichś powodów prezydent Macron nie popiera go. Może zmieni zdanie. Wysoko dość na tej liście jest duńska pani komisarz Vestager, popierana przez środowiska liberalne. Ja wiem, że jest bardzo aktywna i tam rozmawia z przywódcami rządów i obiecuje różne rzeczy, no ale to też nie jest ktoś, kto by zmienił zasadniczo ten konfliktogenny sposób uprawiania polityki przez komisję, z jakim mieliśmy do czynienia za czasów Junckera i Timmermansa. No jest jeszcze przedstawicielka z naszej strony kontynentu, była prezydent Litwy. No to niby jest poparcie z tej strony europejskiej, no choć pamiętajmy, że pani Grzybowska z Polska nie była szczególnie życzliwa dla polskiej mniejszości na Litwie. Więc innymi słowy, wszystko jest skomplikowane. Na razie wiemy, kto nie będzie przewodniczącym komisji, natomiast jeszcze nie wiemy, kto będzie.
Ale czy możemy już dzisiaj powiedzieć, że ani pan Weber, ani pan Timmermans nie dostaną tej posady?
No myślę, że to jest uprawniona konkluzja, ponieważ widać było, że ci kandydaci szpicowi, kandydaci wiodący, to nie jest rozwiązanie, które cieszy się sympatią Rady i słusznie. Zresztą obaj są bardzo słabymi kandydatami. Manfred Weber nigdy tak naprawdę nie miał żadnej funkcji rządzącej. No bycie szefem grupy parlamentarnej, no to już mówię, to przeciw sobie, Jednak to nie jest jeszcze wystarczające doświadczenie, żeby kierować Komisją Europejską, czyli czymś w rodzaju takiego super rządu. Jeśli chodzi o Timmermansa, no to on zrobił europejską karierę polityczną wyłącznie na atakowaniu Polski i Węgier. Natomiast nie ma żadnego osiągnięcia na swoim koncie. Więc odrzucenie ich wydaje mi się dobrym sygnałem.
Czy wśród tych nazwisk, które pan profesor wymienił, jest takie, które jest najbliższe albo najbardziej zbieżne z interesami Polski?
No, to jest oczywiście pytanie do pana premiera, nie do mnie. Mnie się wydaje, że no, takim najspokojniejszym do tej pory politykiem, który może troszkę zmienić sposób funkcjonowania komisji i nie będzie tego stanu konfliktu i napięcia i komisja odejdzie od tej politycznej swojej formuły, tak jak to zrobił Juncker. Może jest Michel Barnier, ale to tak, bo na razie to moja taka hipoteza, czy ona się ewentualnie sprawdziła w przyszłości, tego nie wiemy. No jak to już się znajdzie w komisji, no to jest w mechanizmie, który jest rozpędzony i to bardzo trudno zmienić jego kierunek. Ale to mi się wydaje taki człowiek z tych wymienianych najbardziej rozsądny.
Wczoraj podczas szczytu Rady Europejskiej właściwie polski premier Mateusz Morawiecki zablokował zapis o neutralności klimatycznej. Cztery państwa głosowały tak jak Polska, między innymi Węgry, Estonia i Czechy. Czy to jest taki zalążek jakiegoś bardziej trwałego sojuszu, który się przełoży na tę układankę europejską?
No, ten sojusz już istnieje. To jest w dużym stopniu zasługa Polski, polskiego rządu, że Europa Wschodnia nagle stała się bardziej podmiotowa i w wielu sprawach, jeszcze nie we wszystkich, pamiętajmy, że to nie jest wcale łatwe, no, stara się wypracować wspólne stanowisko i to jest dobre, ja się z tego bardzo cieszę i to jest zauważalne na zachodzie Europy i w instytucjach europejskich i wywołuje niemałą irytację. To jednak zmienia trochę atmosferę Unii. No zawsze było takie przekonanie, że prawdziwie ważne rzeczy ustala się w gronie tej tak zwanej starej Unii. A ta nowa Unia oczywiście to akceptuje, no bo jakżeż może nie akceptować coś, co powiedzieli ludzie bardziej doświadczeni i którzy tak naprawdę tym interesem kręcą. A ponieważ już tak nie jest, czy przestaje być od pewnego czasu, no to jeszcze wywołuje irytacje, to dobrze, ale myślę, że niedługo jednak nasi zachodni partnerzy przyzwyczają się do tego, że z Europą Wschodnią należy się liczyć.
Na portalu W Polityce jest wywiad z ambasadorem Rzeczpospolitej przy Unii Europejskiej. Cytat: naciski były bardzo silne, ale premier nie ustąpił do samego końca, bo przeciwstawić się takiej neutralności klimatycznej, czyli projektowi, który ma silne wsparcie medialne w Europie, nie było pewno łatwe. Czy pan profesor zna... Halo? Ten czas.
Tak, tak.
Czy pan profesor zna jakieś szczegóły dotyczące wczorajszego szczytu Rady Europejskiej?
Nie znam. Ja jestem teraz poza Brukselą, więc Nie znam, ale można przypuszczać. To trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że te sprawy klimatyczne są tutaj traktowane niezwykle ideologicznie. To jest jedna z takich świętych rzeczy Unii i to jest jedna z tych rzeczy, na których wyraźnie jedni tracą, a inni zyskują. No my akurat tracimy jako ten kraj, dla których węgiel ciągle jest ważny. Więc my tutaj walczymy o życie, mówiąc nieco przesadnie, ale tylko nieco. I dlatego nie można się poddawać tej ideologii. Ale druga rzecz to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że czasami nasi zachodni sojusznicy bywają bardzo brutalni, że ich wypowiedzi są niezwykle agresywne. To się wiąże z tym, co mówiłem, że nie są jeszcze przyzwyczajeni, że może być opór z tej strony, więc wyobrażam sobie, że tam niektórzy bardziej krewcy szefowie rządu mogli nawet głos podnosić. I to dobrze, że pan premier Morawiecki oparł się i postawić na swoim.
To wróćmy jeszcze na chwilę do tej układanki europejskiej. Czy ze strony włosko-francuskiego sojuszu z Salvati, pani Maria Le Pen, też wyszły już jakieś informacje na temat tego, jak chcą w tej układance europejskiej uczestniczyć?
Jest tak, Marine Le Pen odniosła sukces we Francji, ale wszystko wskazuje na to, że to jest partia, która wdający się przewidzieć przyszłości nie obejmie rządów we Francji. Czyli to jest partia, która może odnosić sukcesy, ale tylko do pewnego poziomu i Marine Le Pen nie zdobędzie fotela prezydenta Republiki, ani tej partia nie wygra wyborów do tego stopnia, żeby tworzyć rząd. Więc to czyni tę partię partnerem atrakcyjnym stopniu ograniczonym. Trochę się dziwię tutaj, że Salvini, który odnosi sukcesy, ale jego partia tworzy rząd i wiele wskazuje, że jeżeli będą kolejne wybory, to ona będzie główną partią rządzącą, że trzyma się tego sojuszu z Marine Le Pen, co go nieco politycznie osłabia, w każdym razie na poziomie europejskim, bo jak już się zdążyłem zorientować, w Parlamencie Europejskim powtórzy się ta historia tak zwanego kordonu sanitarnego wobec niektórych grup politycznych, czyli przede wszystkim wobec tej, gdzie jest Marine Le Pen, co będzie oznaczało, że jej przedstawiciele nie będą wybierani do jakichkolwiek ciał, nie będą mogli sprawować funkcji. No to jest oczywiście chuligaństwo polityczne, ale tak jest. Więc jak sądzę, interes Włoch, interes tych partii konserwatywnych włoskich leży w delikatnym rozluźnieniu tych bliskich relacji z Marine Le Pen, no i zbliżenie się do tych partii, które albo są rządzące, albo mają szansę być rządzącymi, na przykład do partii Prawo i Sprawiedliwość. Ja tylko chciałem powiedzieć, że właściwie to myśmy byli już dogadani z Salvinim, żeby dołączył do naszej grupy EKR, ale w którymś momencie zmienił zdanie i postawił warunek przyjęcia także Rassemblement National, czyli partii Marine Le Pen, co było trudne dla nas, nie tylko dla Prawa i Sprawiedliwości, ale właściwie dla wszystkich członków naszej grupy. Gdyby Salvini inaczej postąpił, a sądzę, że on jednak zmieni zdanie w ciągu najbliższej połówki kadencji, czyli 2,5 roku, no to wtedy w ogóle wszystko by inaczej wyglądało, bo sądzę również, że Fidesz by, który ciągle trzyma się EPL-u, by też mógł odejść i tak dalej, i tak dalej. No więc, ale te partie mają jakieś tam swoje kalkulacje, swoje interesy. Salvini jest politykiem bardzo dynamicznym, skutecznym, więc być może on to widzi inaczej. Ale według mnie taka jest moja sugestia, że ponieważ ten scena europejska jest teraz rozdrobniona, bardziej zrównoważona i zróżnicowana, więc myślę, że teraz będzie następował jakiś proces konsolidacji, zwłaszcza po prawej stronie, bo po tej drugiej stronie mamy mieszankę taką niejednolitą, prawda, bo mamy nie tylko chadeków, no, którzy już tam nie są chadekami, ale powiedzmy Europejska Partia Ludowa, socjaliści, obie te partie dużo straciły, zieloni dużo zyskali. Oczywiście zieloni stracą, kiedy dojdzie do Brexitu, bo tam jest wielu posłów brytyjskich, którzy odejdzie, i zyskali liberałowie. Więc konstelacja tych grup, które są w obecnym stanie bardziej zrównoważone niż wcześniej, nie jest łatwa do funkcjonowania. Więc według mnie jesteśmy w takim okresie przejściowym, który oczywiście może trwać bardzo długo, jak wiele okresów przejściowych, ale może też doprowadzić do pewnej polaryzacji i integracji.
Jeśli spojrzymy na całą sytuację z okiem filozofa, to z jednej strony jest obowiązująca ideologia gender, z drugiej strony myśli konserwatywne w tej układance europejskiej, która część zwycięży?
No, która część zwycięży, to zobaczymy. No, wiemy, że człowiek jest istotą grzeszną i że upadek jest raczej tym, co jest codziennością człowieka. Ale mówiąc już na innym poziomie. W tej chwili jest tak, że ci, nazwijmy to genderowcy, stanowią większość. Dlatego, że te tak zwane partie konserwatywne czy partie chrześcijańskie, chadeckie na zachodzie Europy, one kompletnie skapitulowały. One są bezsilne wobec tej lewackiej ideologii. Jest tam ta agenda lewicowa jest dominująca. Są ruchy przeciwne, takie nawiązujące do tej moralnej tradycji europejskiej, i dobrze, że one są. Mam nadzieję, że one będą rosnąć w siłę, choć z drugiej strony na razie takich zasadniczych zmian w społeczeństwach zachodnich nie widzę. No, trudno sobie wyobrazić Francję z jej laicité, która by nagle odrzuciła te wszystkie lewackie pomysły w rodzaju nie ma aborcji na życzenie czy małżeństw homoseksualnych. Więc to jest proces bardzo trudny, bo te społeczeństwa są bardzo zlewicowane przez tę inżynierię społeczną, jaka tu się dokonywała. No ale z drugiej strony są oczekiwania jednak zmian i dlatego patrzą się wielu w społeczeństwach zachodnioeuropejskich patrzy się z nadzieją na takie kraje jak Polska, gdzie się jeszcze trzymamy. Co prawda nasze lewactwo się ostatnio niezwykle zaktywizowało i osiągnęło kolejne poziomy agresji, ale ciągle jeszcze Polska się trzyma. No i dobrze, no i niech się trzyma, bo jak się Polska nie będzie trzymać, to ma nas opatrzność w swojej opiece.
Powiedział pan profesor, że było blisko wstąpienia grupy premiera Salviniego do EKR-u, a jak negocjacje z premierem Orbanem? Czy też już było tuż od wyjścia Orbana z partii ludowej i przejścia do grupy EKR?
Nie. To znaczy, strategia Orbana to jest taka strategia no trochę siedzenia na płocie, ale z jednej strony on to dość sprytnie wygrał, ponieważ w sytuacji, kiedy EPL, Europejska Partia Ludowa, straciła i to dużo straciła, no to wiadomo, że nie będą chętni, jeśli chodzi o wyrzucanie członków. Więc się skończyło już to mówienie o wyrzucaniu Fideszu z EPL-u, co wzmocniło niezwykle Fidesz, bo teraz Fidesz może robić, co chce, Orban może mówić, co chce i też mówi. On przecież wprost zakwestionował kandydaturę Manfreda Webera, czyli szefa EPL. Powiedział, nie, my go nie popieramy, prawda? My go nie chcemy. No w normalnych warunkach zostałby wyrzucony, a teraz, no cóż, może, no musiał Manfred Weber to przełknąć. Ale oczywiście ja myślę, że jeśli nastąpi proces rozszerzania tej prawej strony i konsolidowania, no to bez specjalnych wahań i wyrzutów sumienia Orban lekko przeskoczy do tej grupy. No, póki co, no to jeszcze uważa, że lepiej tam siedzieć. A ciekawe jest, że różni ludzie zwracali się do nas z sugestią dołączenia, no ale nie zawsze jednak to było możliwe. Na przykład zgłosił się Najpierw Farage, który powiedział, że bardzo chętnie dołączyłby do nas i deklaruje przyłączenie 29 członków partii Brexit. No, ja bardzo lubię Nigela Farage'a, który jest moim sąsiadem w sali plenarnej, ale no, jednak my jesteśmy grupą reformatorską, nie jesteśmy grupą exitową. No, nie chcemy wychodzić, nikt z nas nie chce wychodzić, ale chcemy reformować. To jest zupełnie inny sposób politycznego myślenia, więc podziękowaliśmy, że bardzo nam jest miło, ale chyba jednak nie. No i inne jeszcze tam propozycje były. A to pokazuje, potwierdza to, o czym mówiłem, że jest w tej chwili jakieś zamieszanie, bo nic nie jest do końca pewne. Nawet ta obecna architektura władzy nie jest pewna, bo jeśli dojdzie do Brexitu, to się te proporcje zmienią. Jak mówię, żyjemy w takim czasie konfuzji, czasie przejściowym, choć nie mamy wiedzy, jak długo ten czas przejściowy może trwać.
I w pewnym sensie, albo we właściwym sensie, Prawo i Sprawiedliwość jest dosyć osamotniona, jeśli chodzi o i konserwatyzm, i chęć reformowania Unii Europejskiej. To teraz, po tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ta reforma, na którą liczy PiS, Europa, która jest inaczej skonstruowana, nie nastąpi.
No, na razie jest wszystko przyblokowane, więc żadnego ruchu w najbliższej przyszłości nie będzie z powodu, o których mówiłem. No, to rzeczywiście prawda jest taka, że te siły reformatorskie jeszcze są za słabe. Czy te proporcje się zmienią? No, zobaczymy. Musi się rozpocząć pewna dynamika. Bo jeżeli jest taki status quo, tak jak teraz, no to nawet nie ma możliwości zrobienia żadnego ruchu. Jak się rozpocznie pewna dynamika, możliwość przesuwania czy zmian koalicyjnych, no to wtedy będzie można mówić o reformie. W tej chwili nie ma takiego podmiotu, który mógł rozpocząć realne działania na rzecz reformy. Nawet ten nasz język reformy został w tej chwili przejęty przez główny nurt. Ja sam słyszałem kolegę Verhofstadta mówiący o reformie. Słyszałem socjalistów, którzy mówią o reformie. Oczywiście jak oni mówią o reformie, niekoniecznie mają na myśli to samo, co gdy my mówimy o reformie, ale to jeszcze liczyłem, że coś się zacznie już po wyborach, ale nic nie wskazuje, żeby się mogło zacząć na razie.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
Profesor Ryszard Legutko, współprzewodniczący AKR-u, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka w NET.